supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Supermocne. Dziś supermocną jest Maria Sadowska. Maria Sadowska-Pawlak, wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Dzień dobry, cześć.
Cześć, witam wszystkich.
Bardzo jest mi miło gościć Ciebie w studiu. W ubiegłym roku, jesienią, miałam przyjemność i zaszczyt rozmawiać w tym programie z Twoją mamą. No i jak usłyszałam Ciebie po wejściu do studia, to mówię, skądś znam ten głos. Głos masz idealnie podobny, zbliżony do mamy właśnie, do Barbary Sadowskiej.
Tak, wszystkie trzy siostry tak mamy, że i same się też czasem zastanawiamy, która do kogo dzwoni.
Która mówi.
Tak.
Jesteś wiceprzewodniczącą Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Twoja mama już rok temu wspominała o twoich początkach w Barce, kiedy jako mała Marysia już mieszkałaś we wspólnocie z zagubionymi osobami, którymi zaopiekowała się fundacja. Tak. Nie miałaś żadnego oporu. Wchodziłaś im na kolana, rozbrajałaś te bomby, czasami właśnie swoją tą dziewczęcą, dziecinną energią, którą dawałaś tym ludziom. Jak to było? Pamiętasz te swoje pierwsze dni, takie już świadome w fundacji?
Miałam 2 latka, jak rodzice zaczęli fundację Barka i potem się urodziła jeszcze moja młodsza siostra Jadzia, która myślę, że też właśnie tutaj dużo, dużo takiej dziecięcości wnosiła, bo ona od bobasa już w ogóle. Pamiętam wiele historii oczywiście, ale z tym oporem no to myślę, że to jest tak, że wiesz, my jesteśmy wychowywani też do pewnych, może nawet bym powiedziała, ról społecznych. Jesteśmy wychowywani w pewnym kodeksie etycznym z jakimiś takimi właśnie nadrzędnymi wartościami, które są nam wpajane.
No często i ja, uprzedzeniami.
No właśnie, różnymi uprzedzeniami, różnymi lękami, obawami, jakimiś stereotypami żyjemy. No można też wychowywać w drugą stronę, w pewnej otwartości, ufności, ciekawości świata. No i my chyba po prostu tak byłyśmy wychowywane, że nie miałyśmy takich oporów. Jako 2-letnie dziecko, no to wiesz, też nie do końca wiedziałam, że coś jest inaczej niż w normalnej, w cudzysłowie, normalnej rodzinie. Więc dla mnie to było taka codzienność i normalność. Więc myślę, że tutaj trochę też byłam zabrana na ten pokład. I nikt nas nie pytał o zdanie i nie pytał nas, o, czy wy macie jakieś uprzedzenia, o, wy się boicie. Po prostu rodzice, którzy byli w służbie i w misji, no nie mieli innego wyjścia, jeśli chcieli prawdziwie ratować ludzi, którzy w tamtym okresie transformacji zostali, no właściwie zapomniani, opuszczeni i porzuceni przez system, no to moi rodzice nie mieli właściwie żadnego innego wyjścia i tutaj zaryzykowali na pewno no bardzo dużo. Myślę, że jakieś takie obawy, lęki to pewnie mogła mieć mama, no bo wyobraź sobie, jesteś matką na ten moment 2 dzieci małych. No i najpierw zamieszkasz z grupą 20 osób, które mają różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne. No a potem do tej grupy zaczynają dołączać po kolei różne osoby.
Z burzliwą przeszłością.
Z bardzo burzliwą przeszłością. No wiesz, były prostytutki, osoby, które mieszkały w bunkrach. Osoby,
byli więźniowie.
Tak, po 20 lat w więzieniu. No więc to myślę, że mama mogła mieć jakiś lęk, taki matczyny. No ale raz taka historia była, że tata nawet jej powiedział, no to skoro ty masz tutaj właśnie taki lęk, że Andrzej nie może do wspólnoty dołączyć, no to się spakuj i wracaj do mamy. No więc taka decyzja, wiesz, kontrowersyjna można by powiedzieć, ale Tomek, tata wiedział, że właśnie na tej drodze jakby no nie da się inaczej i myślę, że my byłyśmy w takim duchu też wychowywane, że po prostu to jest brat, to jest siostra. Tam nie było żadnych cioci, wujków, babci. Wszyscy byliśmy braćmi i siostrami, niezależnie od wieku. I oczywiście, że były jakieś takie sytuacje, wiesz, tam ktoś gdzieś się pokłócił, Heniu Kucyk, czy malowany chodził z nożem. Stanley nasz no, kilkanaście razy zapijał we wspólnocie, więc były takie sytuacje, które też mi utknęły w pamięci, ale dużo bardziej utknęły w pamięci te rzeczy, że na przykład mieliśmy kulik zimą, że mieliśmy super choinkę, że mieliśmy wiele wyjazdów, takich zagranicznych, dzięki temu, że Barka była w wiele miejsc zapraszana i wspólnota jeździła to do Francji, to do Niemiec, to gdzieś tam, wiesz, w Alpy jakieś, więc naprawdę, no, barwne dzieciństwo.
Miałaś okres takiego buntu w swoim życiu nastoletnim, kiedy stwierdziłaś...
Oczywiście.
Miałaś?
Ale żeby tylko raz.
Okej, czyli to nie było tak, że ty od początku wiedziałaś, że chcesz kontynuować misję rodziców?
A nie, no, bo ja to w ogóle jestem raczej z tych sióstr zbuntowanych.
To jak wyglądał twój bunt?
Myślę, że ja też byłam takim najtrudniejszym dzieckiem w wychowaniu. No, siostra Ewa, moja starsza siostra jest raczej też taka spokojna, myślę, ma taką bardziej właśnie, jest wyciszona z natury, a ja jestem taka bardzo dynamiczna i okazuję też różne swoje emocje. No i jak ja, wiecie, przez lata byłam też tak chowana przy okazji. Rodzice często rano o 5 wstawali, były zbieranie wspólnie porzeczek, albo pstonki, albo pomidorów, albo tata jechał z tymi właśnie zbiorami na rynek do Słubic, no to ja tam pewnie się czułam trochę może osamotniona w niektórych momentach i dużo też przebywałam z dziećmi ze wspólnoty, z dziećmi ze wsi, no i potem się zdarzało, że mój język był taki mało cenzuralny, nie? Kulwa to, kulwa tamto, więc bardzo taki niecenzuralny. I dokładnie tak jakby mówiłam, bo jeszcze nie umiałam tych wszystkich R i innych wymieniać, no i dostawałam czasem tam burę od rodziców, no ale ja też myślę, że właśnie w formie takiego, chcę, żeby mnie też tutaj trochę zauważyli, no bo kiedy mama moja na przykład od rana do wieczora była w kuchni, tu gdzieś tam coś malowała, tam coś gdzieś ściągała starą tapetę. Ja przy niej bawiłam się na drabinę tymi okruszkami, wiesz, co spadały ze ściany. No to pewnie miałam taką też potrzebę, że trochę tej bliskości i takiego ciepła i pamiętam, że jak my z Jadzią, z moją młodszą siostrą zasypiałyśmy czasem z rodzicami, to bardzo mocno trzymałyśmy ich za ręce.
Żeby mieć ich na wyłączność.
Żeby mieć ich tylko i wyłącznie dla siebie i żeby rano oni tam jeszcze byli. A nie, że jak my się obudzimy, to znowu ich nie ma, bo pojechali do Barki, do Poznania. Tam w tym dziecięcym okresie miałam kilka takich właśnie przebojów, że na złość tam właśnie trochę z jakimiś rojbrami się specjalnie zadawałam i takim rojbrem się stawałam trochę. Myślę, że też w tym nastoletnim okresie, no to ja chciałam bardziej iść właśnie w kierunku wspierania młodzieży z różnymi takimi problemami, z jakichś trudnych rodzin. I też mówiłam, że nie, w Barce nie, no ale przez cały czas my byłyśmy z rodzicami we wszystkie działania Barki zaangażowane. No,
czyli byłaś od początku wolontariuszką.
Tak, od początku byłyśmy zaangażowane tak właśnie jak na zasadzie wolontariatu, aczkolwiek nie wiem, czy to można powiedzieć wolontariat, bo wiesz, wolontariat jest z własnej woli, a my byłyśmy zabierane i ciebie nikt nie pyta. No jesteś 8, 9, 10-letnim dzieckiem i cię nie pytają, a masz ochotę iść na Wigilię ze wspólnotą albo czy chciałabyś pojechać, nie wiem, na jakąś wyprawę, taką wizytę studyjną do Francji, na przykład do wspólnoty Emaus, tylko cię po prostu zabierają. Więc my myślę, że miałyśmy wszystkie trochę taki okres, że chciałyśmy też w ogóle na przykład pracować w zupełnie innych światach.
W jakim świecie chciałaś pracować jako nastoletnia Maria?
No właśnie, ja chciałam w Poprawczakach. No może nie jest taki całkiem inny świat, ale jednak z młodzieżą trudną. Moja siostra Ewa na przykład skończyła język tajski i był plan właśnie na jakąś Tajlandię, jakieś tłumaczenia, coś. A moja młodsza siostra z kolei właśnie bardzo zawsze marzyła o dziennikarstwie, więc miałyśmy te okresy. Ja też oczywiście, ale myślę, że też już jako studentka, gdzie już tak trochę człowiek jakby jakoś układa swoje życie dorosłe i decyduje o tym, gdzie będzie już tak trochę sam za siebie, no to właśnie ja podjęłam najpierw taki naprawdę jakby z własnej woli wolontariat w Barce, w Centrum Integracji Społecznej. Uczyłam angielskiego. Osoby, które były długotrwale bezrobotne i w różnych kryzysach przychodziły do Barki na takie 8-godzinne zajęcia, żeby uczyć się różnych nowych nawyków, zachowań, ale też umiejętności praktycznych. Ja tam uczyłam angielskiego, no i tak właśnie jakoś poszło, że później już napisałam kilka małych takich projektów z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gdzie tam, wiecie, wypłaty po 400, po 500 zł. No i tak jakoś zostało. Obchodziłam ostatnio chyba 18 albo 20-lecie, tak do końca nie wiem, ale dostałam właśnie od mojej siostry Jadzi, wszyscy pracownicy, którzy mają powyżej 18 lat w Barce, dostali właśnie takie pamiątkowe dyplomy, pierwsza strona gazety i ja tam właśnie też dostałam, więc myślę, że mam już 18 zawodowo w Barce.
Marysiu, jak poszłaś na te studia,
Ja filozofię studiowałam.
Aha, ja myślałam, że studiowałaś właśnie resocjalizację.
Ja studiowałam filozofię, specjalność życie publiczne tutaj w Poznaniu i miałam takie wrażenie, że może to będzie taki najszerszy obszar, który uda mi się na studiach ogarnąć, żeby potem zdecydować, czy tu, czy tu, czy tu, gdzie będę chciała być, to będę miała taką szeroką perspektywę. I tak, myślę, że to się też bardzo, bardzo nam w Barce przydaje, bo my też współpracujemy i z samorządem, i z rządem, z wieloma instytucjami publicznymi, kulturalnymi, też sportowymi, też z firmami, z uniwersytetami, więc rzeczywiście taki szeroki ogląd jest potrzebny.
A pamiętasz taki jeden moment, w którym właśnie podjęłaś ostatecznie tę decyzję, że zostajesz w Barce i będziesz tam działać?
Wiesz co, ja tą decyzję podejmuję regularnie, bo to nie jest taka prosta droga, żeby można było przyjąć, że się ją podjęło raz na zawsze i już się jest do niej, wiesz, tak przekonanym, bez żadnej wątpliwości, bez żadnego kryzysu. Tak, w pierwszej połowie tego roku mieliśmy w Barce, w ramach zarządu Barki, ale też właśnie rodziny naszej Sadowskich, takie tąpnięcie mocne, gdzie wiele z nas, bo my w sumie jesteśmy już teraz dziewczynami, bo tata odszedł z tego świata, ale nam towarzyszy oczywiście duchowo, no ale te dziewczyny w rodzinie i też szerzej, nawet myślę właśnie w tym kręgu takiej grupy naszej, takiej zarządczej, tam jest więcej osób, nie tylko my jako dziewczyny Sadowskie, to tak, to było takie tąpnięcie i to nie jest jakaś taka bardzo duża nowość.
Bo tąpnięcie jednak... to było związane z twoim zdrowiem?
Jeszcze nawet wcześniej, właściwie to moje zdrowie trochę nas skleiło, to jest paradoksalne, ale że właściwie takiego tąpnięcia przy moim zdrowiu nie było, znaczy no oczywiście, że było, ale raczej wszystkie ręce na pokład, niż ja się z tego wypisuję.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Maria Sadowska-Pawlak, wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.
Chwilę wcześniej, w pierwszej połowie tego roku, miałam takie uczucia, że no po prostu no nie da się tutaj wytrzymać. Nie da się mieć jednocześnie rodziny i barki i też, żeby jakoś człowiek mógł gdzieś łapać te chwile oddechu. Wiesz, jak się jest w takiej misji, gdzie właściwie ratujesz co chwilę ludzi na wzburzonym morzu, no to jest dramatyczna decyzja, kiedy ty podejmujesz taką decyzję, że no okej, okay, no to już więcej tych osób, które się tutaj topią, nie uratuję, wracam na brzeg, bo muszę się wyspać, nie? No to są takie decyzje, wiesz, no bardzo dramatyczne i czasem my w barce też tak porównujemy naszą łajbę barkową do takiej łodzi, która jest na wzburzonym morzu i ratuje wszystkich i też niezależnie właśnie od wyznania, od płci, od pochodzenia. Mamy takiego przyjaciela właśnie, który na Lampedusie, Vito Florino, który na Lampedusie właśnie uratował kilkadziesiąt osób w trakcie jednej z takich dramatycznych sytuacji, gdzie ludzie z Afryki się topili po prostu. No i on tam w pewnym momencie po prostu musiał podjąć decyzję, że wraca, bo ma za dużo ludzi na łodzi i bardzo, bardzo
zaraz
to...
Zaraz zatoną wszyscy.
I on to bardzo przeżywa. I to są takie dramatyczne decyzje i my często właśnie, no tutaj do granic wręcz możliwości naciągamy. Nie tylko tą łajbę, ale też siebie.
Czyli te kryzysy są związane z takim zmęczeniem też?
Tak. Są kryzysy związane z męczeniem, myślę, że tak. No wiesz, no jak też w zespole mamy mamy, które mają małe dzieci, one się często czują rozdarte, więc na przykład jak mamy taką okoliczność, jak są rogale świętego Marcina, które sprzedajemy, albo wigilię robimy, no to te mamy starają się te dzieciaki zabierać ze sobą. Ja akurat dzieci nie mam, ale też wiele razy przeżywałam taki kryzys, że dlatego, że ja nie mam dzieci, to znaczy, że ja ciągle muszę być na posterunku. I ciągle muszę, ale ja też mam rodzinę. Co prawda mój mąż też pracuje w barce, więc to się też tak dzieje, że później rzeczywiście było wiele takich sytuacji, gdzie to my zostawaliśmy jakby koniec końców na tej łajbie i czasem, wiesz, czasem tam się trochę ulewa, ale no myślę, że my zawsze jednak wracamy do tych korzeni barkowych, do tego, że no rzeczywiście to jest nasza misja, to nie traktujemy tego jako pracę.
A jesteś taka trochę zero-jedynkowa jak tata? Czyli albo robisz coś na 200%, albo chcesz odejść?
No tak, robię tak i pracuję nad tym. Dlatego, że nie jest to zdrowe ani dla mnie, ani dla otoczenia, bo ten kryzys właśnie, który mieliśmy w pierwszej połowie tego roku, tak powiedzmy tam styczeń, czerwiec, to wynikał też między innymi z tego, że ja właśnie tak bardzo mocno też cisnę o te wszystkie rzeczy, żeby one były tak właśnie świetnie, tak bardzo odpowiedzialnie, tak gościnnie, tak najlepiej jak to możliwe, żeby, wiesz, tam niektórzy mówią, że to jest jakaś perfekcja, która też nie zawsze jest zdrowa. No i ja teraz też też przy tej nowej okoliczności, jaką mam, czyli właśnie wspomniałaś o tym, że dostałam w czerwcu diagnozę, że mam glejaka 4. stopnia i taki, no dosyć taki trudny typek, bo jeszcze do tego słabo reaguje na chemię i do tego jeszcze jest jakiś taki właśnie dziki typ i to naprawdę my tak go nie nazywamy w sobie tutaj, tylko on, to taka jest jego medyczna nazwa, więc się szybko mutuje. No i od tamtej pory też myślę, że trochę inaczej człowiek patrzy na życie, no bo to dostajesz taką...
No właśnie, jak to było?
Jak to było? No, no wiesz, bolała mnie 4 dni głowa i ja tak no zawsze jednak w służbie, więc te wszystkie takie tu boli, tam szczyka, tam nie mam ochoty, tu coś, no to chowam do kieszeni i po prostu jest zadanie, trzeba działać. My akurat mieliśmy bardzo intensywny tydzień, wiele wizyt studyjnych, różne wywiady, spotkania zarządu, spotkania kadry. Ja też się regularnie spotykałam ze wspólnotą. Teraz jestem troszeczkę mniej obecna, tak fizycznie na zawadach, ale w barce, ale ze wspólnotą osób, które też tam mieszkają, też się regularnie spotykałam i taki tydzień właśnie był taki napakowany tymi wszystkimi spotkaniami, a mi głowa po prostu pękała i ja już tam naprawdę ogromnym wysiłkiem te 4 dni jakoś przeżyłam. No i w końcu już tak miałam takie uczucie, że gdzieś jakby jakoś naprawdę nie jestem sobą, bo czytam maila po angielsku z Unii Europejskiej w sprawie jednego z naszych wyjazdów erasmusowych. Ja nie rozumiem, co oni ode mnie oczekują. Ja idę do siostry mojej i mówię, słuchajcie, przeczytaj to Jadzia, mamo, może wy się tym zajmiecie, bo ja naprawdę nie wiem, czego oni ode mnie chcą. No i to było takie dla mnie nietypowe, bo ja raczej, wiesz, jestem z tych samodzielnych bystrzaków, co to tam o pomoc poproszą, jak już, wiesz, nie wiem, co się dzieje. No i wiedziałam, że coś jest nie tak. I jak robiłam herbatę i nie trafiałam, czy tam kawę, i nie trafiałam tym wodą do kubka, no to mówię, no to jakaś dziwna sytuacja. I dałam znać mężowi mojemu, z którym pracuję właśnie w barce na zawadach, że ja też trochę jakoś tak ludzi imiona mylę, że wiem przecież, że on ma na imię Waldek, a mówię do niego Micha, w ogóle wiesz, co jest grane? Ja mówię, to jedziemy na SOR. My pojechaliśmy na SOR, najpierw na szwajcarską i tam, tak, już się nie będę zagłębiać, ale nie było to tak poważnie potraktowane, powiedzmy. Dostałam jakiś przeciwbólowy zastrzyk i tyle, no i to nie pomogło. No i następnego dnia pojechałam już do mojej rodziny lekarki, bo ja mówię, pani doktor, ja potrzebuję jakieś silne leki, bo ja mam w weekend tutaj urodziny teścia i ślub koleżanki z pracy i jakieś silniejsze, bo te takie, co są dostępne, dla mnie nie działają. No i pani doktor robi mi taki podstawowy test, żebym przy zamkniętych oczach dotknęła palcem nosa. No i ja nie trafiam w ogóle, wiesz, trafiam tam gdzieś w wszystkie inne części ciała, poliki i czoła i ona mówi, że to jest poważna sprawa, to są neurologiczne objawy, coś się dzieje w mózgu, ja wołam transport medyczny i zawozimy panią na SOR na Lutycką. No i tam rzeczywiście już pierwszy obraz wykazał pani doktor Tatiana, która mnie przyjęła, powiedziała, pani Marię, czy pani rozumie, że pani ma nowotwór z tendencją do rozrastania się?
Ja jak tak, miałaś rozumieć?
Wiesz, ja tak właśnie, mi się trochę na nogi trzęsły, mąż czekał na zewnątrz, więc wyszłam i mu to powiedziałam, no też zaczął płakać i no i potem już kolejne badania, które no wykazywały, że natychmiast muszę iść na oddział neurologiczny, bo ja mam krwawienie do mózgu i jest obrzęk i to jest jakby niebezpieczne, trzeba ten obrzęk zminimalizować, no i dopiero później mogłabym mieć robione kolejne obrazy i potem szybko, już kilka dni później operacja z kolei już na Przybyszewskiego. Właśnie wczoraj mąż liczył, że jesteśmy już w 5. szpitalu, bo ja już przeszłam też leczenie na Garbarach, Wielkopolskim Centrum Onkologii, gdzie miałam i radioterapię, i chemioterapię i tam kilka tygodni właśnie temu skończyłam ten etap i teraz jestem z kolei już na Szamarzewskiego, gdzie wchodzę w taki cykl 6-miesięcznej chemii. No i jestem właśnie po pierwszej dawce wczoraj, która mnie trochę poturbowała, ale jestem super mocna, więc to łyknęłam.
Jesteś niesamowicie super mocna. A jak się czujesz?
Teraz dobrze, ale są takie dni, no wczoraj właśnie, kiedy dostałam tą silniejszą dawkę chemii, to niestety takie, wiesz, no standardowe objawy przy chemii się też pojawiają, jakieś wymioty i ból głowy, ale ja jestem bardzo taka zadaniowa dziewczyna, więc podchodzę do tego w taki sposób, że tutaj się nie rozczulam nad sobą, tak jak się nigdy nie rozczulałam, ani nad sobą, ani specjalnie nad nikim i traktuję to jako kolejne takie, no po prostu ważne zadanie, pewnie pierwsze na liście zadań to jest to, żeby po prostu to przeżyć i podejmuję tą rękawicę z tym moim glejakiem i go tam, wiesz,
od razu tukę. Wiedziałaś, że będziesz walczyć?
Oczywiście, to w ogóle, to my to w ogóle sadosy to mamy w naturze, więc to nie mogłoby być inaczej. Ja jestem też taka logiczna często, więc mówię sobie, no w ogóle, no ja, co by mi to dało, gdybym ja się, wiesz, teraz położyła, załamała pod kołdrę i płakała, że po prostu, że mam glejaka. No to jeszcze ja bym po prostu tylko się osłabiała, więc to nie było takiej możliwości w ogóle.
Jakie masz rokowania?
rokowania dla tego typu nowotworu niestety nie są dobre, no to tam taki rok z haczykiem. Ale ja wierzę, że ponieważ robię wszystko, co można i w tym kontekście takim ludzkim i leczę się i korzystam z różnego rodzaju też suplementów i też dietę mam i teraz też za tydzień ruszam do Kolonii na takie leczenie immunologiczne, gdzie chodzi o wzmocnienie mojej odporności, żeby ten organizm był w stanie zwalczać tego glejaka. Problem polega na tym, że tu jest, no on jest w twierdzy, bo mózg jest twierdzą dla człowieka i jest otoczony ogromną fosą i jest bariera krew-mózg i dlatego z jednej strony fajnie, bo ten glejak w związku z tym przez krew się nie dostanie do innych narządów, ale z drugiej strony słabo, bo ja poprzez krew nie mogę mu dostarczyć też w drugą stronę narzędzi mojemu mózgowi do walki z glejakiem. Jakże szukamy takich innowacyjnych, nowatorskich też rozwiązań różnych próbach klinicznych, też, które właśnie tą barierę pokonują. Niewiele jest takich substancji i takich narzędzi, które tą barierę pokonują, no ale ja też wierzę, że jeszcze jest ta materia taka metafizyczna. I nie tylko moje nastawienie, ale też nastawienie mojego środowiska szerokiego, nie tylko Barki, ale poznaniaków, Wielkopolan nawet, bo wiele też jest inicjatyw na rzecz
bo
mojego
cały
leczenia.
Czas oczywiście zrzutka trwa.
Zrzutka trwa, tak, i ja też czuję właśnie to wsparcie i poprzez te licytacje, które się odbywają też na Facebooku.
A zaskoczyła cię ta fala dobroci, która do ciebie przyszła?
Bardzo, bardzo, bo mi się też zawsze wydawało, że ja jestem taka bardzo, no wiesz, taka użyteczna, bym powiedziała.
Ty
taka.
Jesteś od pomagania.
Tak, tak, tak. Ja jestem od pomagania i tutaj nagle się okazuje, że jestem po drugiej stronie i że ludzie w ogóle, wiesz, mnie kochają i mi to okazują i wysyłają mi wiele też takich sygnałów właśnie mi osobiście, czy przez Facebooka Barki, czy przez licytację, czy komentarze na zrzutce, czy przez mamę. No naprawdę to jest fala. Fala, na której ja też płynę i na pewno byłabym w dużo gorszej sytuacji, tak mam na myśli psychicznej. No gdybym była sama, wyobrażam sobie ludzi, którzy muszą przechodzić przez różne choroby sami, no to jest niewątpliwie po prostu bardzo, bardzo trudne, no bo już nawet te wizyty w szpitalach są często takie wstrząsające. Jak człowiek stawia czoło samemu, sam stawia tej sprawie czoło, no to na pewno jest mu po prostu trudniej. Ja mam takie wrażenie, że ja mam taką ogromną rodzinę poznaniaków i szerzej Wielkopolan i Barkowiczów, że wiesz, że też jestem właśnie niesiona tą miłością i ludzie się też o mnie modlą naprawdę we wszystkich zakątkach świata i wierzę, że wytwarzanie też pewnej energii w nas samych też powoduje, że to jest jakiś sygnał. Ja tutaj walczę, ja tutaj zostaję, ja się nigdzie nie wybieram.
A masz takie wrażenie i taką świadomość tego, że na te fale zapracowałaś przez całe swoje życie?
No właśnie, wiesz, ja nie, ale ludzie mi to mówią właśnie, bo nawet zespół Barki, dostałam taki pamiętnik i tam wiele osób z Barki, tutaj z siedziby tej poznańskiego oddziału, bo wiadomo, że Barka to też już jest dziś...
Cały świat.
Wiesz, właśnie cały świat, ale ten oddział poznański, taki pamiętnik, każdy tam napisał jakiś wpis od siebie i wiele było właśnie takich głosów, że sam glejak nie wystarczy do tego, żeby taką falę rozpocząć. I ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie moja zasługa, bo wiadomo, że ja się dołączyłam do pewnego ruchu, do pewnej idei, do Barki, która mnie przyjęła. Rodzice mnie na nią zabrali i to już jest od moich rodziców idzie ta fala i myślę, że bardzo dużo ludzi też okazuje mi wsparcie właśnie z tego względu, że kochają, szanują, znają moich rodziców, mamę i Basię i Tomka. I że to też jest tak, że ja jestem jakby trochę...
Tak, ale podjęłaś taką decyzję. To jest jakby twoja już decyzja.
To prawda. Jest wiele osób, które na przykład nie zna Tomka i Basi, a znają mnie, ale powiem ci nawet więcej. Jest wiele osób, które nawet też mnie nie zna i w ogóle nie wie. A i tak się dołącza do tej fali, czy to na zrzutce, to na licytacjach, czy to poprzez różne sygnały, bo się dowiadują poprzez różne moje wywiady, rozmowy, jakieś właśnie historie, które gdzieś ktoś opisuje i to ich jakoś porusza.
Ty liczyłaś kiedykolwiek, ile osób uratowałaś w swoim życiu?
Wiesz co, to nigdy nie jest też taka jednoosobowa wyprawa. To jest tak, jak my trochę często porównujemy to do takiej sztafety, że może nawet ja coś rozpocznę, ale ktoś inny to przejmuje, bo zobacz, jeśli ktoś trafia do wspólnoty Barka z na przykład Holandii, Anglii czy Irlandii, gdzie tam żył w jakichś skłotach, jakichś krzakach na ulicy, no to już ktoś tam musiał jakby rozpocząć pewną pracę z tym człowiekiem. My tak często to porównujemy, że tam jest takie pogotowie. My tutaj już jesteśmy w Barce takimi szpitalami dla serc, ale też oczywiście, że dla ciał, dla umysłów. No i tutaj też jest cały zespół do tego, bo na przykład nie byłoby, myślę, w ogóle takich licznych powrotów z tych właśnie ulic zagranicznych, gdyby nie liderzy Barkowi, czy te osoby, które mają osobiste doświadczenie przejścia przez ulicę, więzienia, uzależnienia. Ja tego nie mam. Więc ja mogę wnosić do zespołu coś innego, ale to musi wnieść ktoś, kto tego osobiście doświadczył. Także myślę, że to jest naprawdę teamwork i my czujemy, że to jest tak też jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to już jest w ogóle nasze standardowe powiedzenie i czujemy, że to jest taka praca zespolona bardzo.
A jak ty zmieniłaś Barkę, kiedy już weszłaś do zarządu? I gdzie jest ten pierwiastek Marysi?
Pierwiastek Marysi, no, ja jestem bardzo uporządkowana i zdyscyplinowana, więc myślę, że w przeciwieństwie do pozostałej damskiej części mojej rodziny, ja wprowadzam pewną właśnie taką, myślę też, takie planowanie, taką dyscyplinę. Nasze spotkania na zarządów, jak siostry przejmują dowodzenie, są bardzo emocjonalne. Ja z kolei mówię, słuchajcie, ale tutaj teraz musimy ustalić, co z tym projektem, co z tym, czy wchodzimy, tu nas Afryka, tutaj nas Włochy, tu Ukraina, co robimy, co najpierw. No jestem wiceprzewodniczącą zarządu Fundacji Barka też już od kilku lat i mam też takie uczucie, oczywiście takiej formalnej odpowiedzialności, ale myślę, że mam takie uczucie po prostu też takiej osobistej odpowiedzialności, że to jest takie dzieło rodziców. Ja nie chcę ich zawieść i chcę bardzo też, żeby się właśnie dalej rozwijało, też możliwie właśnie tak najszerzej.
Myślałaś, Marysiu, o tym, żeby zrezygnować z pracy?
Teraz masz na myśli? Mhm. Nie myślałam. Oczywiście, że jak ja byłam, wiesz, w sierpniu i pewnie też trochę we wrześniu w szpitalach i byłam operację i po operacji i byłam na L4, no to miałam...
Byłaś na pierwszym L4 w swoim życiu?
Na drugim, ale tak, ale te oba były związane z operacją, więc ja tak łatwo sobie nie odpuszczam. Ale teraz mam taką inną okoliczność. Mam też tak, że odpuszczam dużo częściej.
Udaje ci się ten balans znaleźć?
Tak, myślę, że wiesz, jakby no, stajesz przed taką sytuacją, gdzie jest pewna ostateczność. I oczywiście, że możesz, wiesz, wszędzie się pchać i wszędzie chcieć być i wszystko uważać, że to musisz ty, bo po prostu inaczej to Matko Boska, to się nie uda. No ale to jest bardzo naiwne myślenie. Świat beze mnie przez te półtora czy dwa miesiące, kiedy byłam właśnie na L4 i w różnych szpitalach i się leczyłam, dalej się toczył, Barka nie zatonęła i myślę, że to jest kwestia też uświadomienia sobie, że my nie jesteśmy niezastępowalni, że my nie zawsze wszystko zrobimy najlepiej, a nawet jeśli się okaże, że coś nie jest zrobione, wiesz, na 200%, jak mówiłaś, to jest pewnie zrobione wystarczająco dobrze i trzeba też nauczyć się chyba trochę tego, żeby też widzieć właśnie, ja zawsze widziałam, że szklanka jest do połowy pusta i dla mnie zawsze trzeba było więcej i lepiej i pełniej, a teraz jest zawsze do połowy pełna, zawsze do połowy pełna. Nawet jak mieliśmy teraz właśnie akcję sprzedaży rogali i ja co roku byłam na tej sprzedaży rogali, w tym roku na przykład w ogóle nie poszłam. Z uwagi trochę też na to, że i pogoda trochę, a teraz w trakcie leczenia onkologicznego to tak wiadomo, ale też tam trzeba nawoływać i trochę więcej tak powiedzmy też krzyczeć, a ja muszę to wszystko teraz tonować, no to nie poszłam w ogóle. I wiesz, w normalnych warunkach miałabym ogromne wyrzuty sumienia. No ale teraz wiedziałam, że ta sprawa jest zaopiekowana, że jakby, że jest zespół, który ten statek to nie jest tylko Marysia, czy tylko Basia. To jest statek złożony z kilkudziesięciu osób, który płynie i każdy robi swoją część. I jak ja jestem, to ja robię swoją część. Jak mnie nie ma, to ktoś inny robi moją część i się wymieniamy.
To, że jesteś super mocna, to już ustaliłyśmy. A jakie są te twoje supermoce?
Supermoce moje. No wiesz, ja teraz mam trochę inne supermoce, niż miałam przed glejakiem. Bo właśnie ja wcześniej miałam tak, że wchodzę i ogarniam i mogę robić 17 zadań naraz i na 200% i też często kosztem właśnie jakiejś relacji. I to była taka moja supermoc, że wszyscy chcieli pewnie mieć mnie w zespole, no bo wiedzieli, że jak mnie mają, to ja jestem i odpowiedzialna, i zdyscyplinowana, i że to po prostu dowiozę, nie? Jak to się teraz mówi, ja to dowiozę. No a teraz mam taką supermoc, że wchodzę i wszystkich rozczulam. I wszyscy się chcą tulić. I wszyscy chcą mnie całować po czole. I wchodzą i wiesz, jestem w Barce w biurze i przychodzi Waldek ze wspólnoty i mówi, a mówiłem ci już dzisiaj, że cię kocham? A ja mówię, nie, no właśnie nie. A mówię, to ci mówię. No pięknie, no zupełnie, wiesz, roztaczam nową aurę. Wszyscy się cieszą właśnie, jak mnie widzą. I myślę, że mówimy w sobie wzajemnie, bo ja też dużo więcej właśnie, że się kochamy, że jesteśmy dla siebie ważni, że się doceniamy, że za coś dziękujemy.
Czyli coś, co w tym biegu
to nam uciekało
znikało.
Wcześniej. To nam uciekało, bo wszystko było, no jak, no po prostu trzeba to zrobić, to twoje zadanie, no hello. A teraz jest dużo więcej uważności, czułości, bliskości, relacyjności, więc no bardzo mam teraz...
Nowe supermoce.
Nowe supermoce,
no
tak.
Bo jakbyś chciała, to byś ogarnęła i tak.
Oczywiście, tak, mam, no tak, oczywiście tamte mi nie uciekły, a tamte supermoce mam i ogarniam. Przynajmniej na ten moment jest tak, że jestem w dobrej formie. Natomiast myślę, że dla wszystkich w barce jest to taka jakby nowa era. Bo wszystko rzeczywiście przez ostatnie lata, myślę, że było jednak też tak budowane trochę na Sadowskich, nie? Najpierw Tomek, potem Basia i tak jakoś szło też pewnie naturalnie, że teraz ja i moje siostry Ewa i Jadzia. No a teraz jest taka rzeczywistość, w której wszyscy muszą dorastać do zadań, bo nie wiadomo, co będzie. I dlatego myślę, że to też jest dla Barki taki nowy etap, w którym dojrzewamy wszyscy do nowych ról.
Zawsze się czułaś super mocna?
No tak, ja nawet ci powiem, że ja to często prosiłam, żeby mnie hamowano. Ja mówię, słuchajcie, powstrzymujcie mnie i moje poczucie super mocy. Wiesz, ważne jest, żeby w tym takim poczuciu, że jest się super, że jest się mocnym, też właśnie no tą pokorę trzeba zawsze zachowywać i żeby tutaj to jakaś palma komuś nie odbiła. I ja też musiałam tak tutaj prosić czasem, żeby mnie hamowano. To Tomek Sadowski zawsze mówi patataj, 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 czyli lecimy, 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 zbieramy, wiesz, te kolejne Mont Everesty i te kolejne niezwykłe wydarzenia i te kolejne akcje ratunkowe, no ale też trzeba się trochę zatrzymać właśnie i zastanowić rzeczywiście, czy to rzeczywiście tylko ja? Czy wiesz, czy to jest więcej supermocnych na tym pokładzie? Czy to nie jest tak, że rzeczywiście to się nie zatopi, jak ja będę na L4? No wiesz, ta lekcja pokory myślę, że jest bardzo, bardzo ważna i pogłębia nas.
Maria Sadowska. Maria Sadowska-Pawlak, wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Supermocna, superenergetyczna, roztaczająca wokół siebie aurę, skłaniającą do przytulania. Także ja już za chwilę, jak skończę program,
będziemy
to
się
przytulę.
Czulić.
Od państwa, również naszych słuchaczy, przekażę gorące uściski. Bardzo dziękuję tobie, że przyszłaś do studia.
Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich ściskam.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.